Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś z nami jest pani doktor Anna Barzynowa z Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Ukrainie i rozmawiamy o formacie Rammstein, grupie Rammstein, grupie kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, która, jak wspomnieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, no, można powiedzieć, jakieś jej zalążki zaczęły się już w 2014 roku, czyli pewne działania państw, które zdecydowały się wspierać wojskowo Ukrainę. W komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pisze pani doktor, że punktem zwrotnym w sprawie instytucjonalizacji międzynarodowej pomocy wojskowej dla Ukrainy była wizyta ministra obrony Ukrainy Oleksija Reznikowa w Londynie w dniach 21-22 marca ubiegłego roku. Dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Że nastąpił przełom?
Ten przełom jest związany akurat z tym wątkiem, który poruszyliśmy dokładnie parę minut temu, z tym, że na początku nie tylko Rosja nie wierzyła właśnie w taką siłę, w taki opór strony ukraińskiej, jak również i świat zachodni. Również nie wierzył w to, że Ukraina, oceniali zdolności Ukrainy pod względem odparcia rosyjskiego ataku i z tego powodu nie spieszyli przekazywać ciężkiego uzbrojenia. I de facto w momencie, kiedy zaczęła się wojna, Ukraina posiadała przeważnie uzbrojenie czasów jeszcze radzieckich, no i jeszcze niewielką ilość takich przenośnych systemów przeciwlotniczych, przeciwpancernych. Jednak ta ilość jeszcze nie była wystarczająco duża, żeby można było mówić o jakiejś kontrofensywie ze strony ukraińskiej wtedy. No i faktycznie na tym i skupiało się raczej w tym momencie pomoc zachodnia, na tych systemach, na broni strzeleckiej, amunicji, czyli, żeby nie mówić długo na temat tego sprzętu, który Ukraina posiadała, do Ukraina była przygotowana i Zachód je gotował raczej do wojny partyzanckiej. No i ten wątek, który pan poruszył o tej wizycie ministra obrony Ukrainy Reznikowa do Londynu, który odbył się na samym końcu marca, był akurat pod cel tego wizytu była prośba o przekazanie Ukrainie już ciężkiego uzbrojenia. Wiadomo, że i jak i Zachód, jak również Ukraina nie było do końca przekonana koniecznością przejścia z Ukrainy, państwa, które znajduje się w wojnie, na standardy natowskie. Chodzi tutaj o kalibr natowski 155 mm. Jednak ta wizyta była udana pod tym względem, że dokładnie po tygodniu, na samym końcu już marca, brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace ogłosił potrzebę przekazania Ukrainie systemów artyleryjskich, a również pojazdów opancerzonych.
I nastąpił, no nie tylko taki symboliczny przełom,
ale taki rzeczywisty
sprawie. No i nie widzieliśmy, że po tych pierwszych dniach rzeczywiście to był taki impuls dobrze odebrany przez Ukrainę. No i wraz za tą deklaracją, wraz za tym spotkaniem, no doszło do konkretów, czyli tak. W kwietniu ubiegłego roku de facto już grupa Rammstein.
Możemy mówić o instytucjonalizacji tego nowego formatu,
czyli można
miesiąc po wizycie.
Tak, czyli od tamtego momentu możemy już mówić o, no, że właśnie wtedy powstała i wtedy możemy datować powstanie takiej antyrosyjskiej koalicji państw Zachodu?
Może wstrzymałam się z takim bezpośrednim określeniem, że akurat wtedy, w kwietniu 22 roku, moim zdaniem na niektóre wydarzenie i trzeba patrzeć z dystansu, tak, na wydarzenie i ich oceniać już po jakimś czasie. Bardziej widać sens i treść tego wydarzenia. Moim zdaniem przykład Rammsteinu, tego spotkania, akurat bardzo dobrze widać z perspektywy roku obecnego, tak, 23. Format ten od początku sprawował tylko i wyłącznie funkcję koordynacyjną. Chodziło o sprawdzenie, jakie państwo posiada, jaki sprzęt, co może przekazać, i faktycznie to to robiło przekazanie pomocy bardziej szybszym niż...
Usprawniało
to pomoc i komunikację. I tylko potem, po jakimś czasie, rzeczywiście na tej płaszczyźnie w platformie Rammstein pojawił się już inny ten obszar, taki poziom polityczny. I akurat wtedy już możemy oczywiście mówić o powstaniu takiej koalicji już antyrosyjskiej. Niektórzy eksperci nazywają tą koalicję antyputynowską albo w analogii z II wojną światową kartą atlantycką 2.0.
Coś pewnie jest na rzeczy, natomiast no właśnie odbyło się już od tamtej pory, od kwietnia ubiegłego roku, kilkanaście spotkań w ramach tego formatu. Tak zasygnalizowała pani skalę tej pomocy, która od tamtej pory trafiła na Ukrainę, czyli już mówimy o miliardach, dziesiątkach miliardów dolarów, które realnej, konkretnej pomocy, która trafiła tam na Ukrainę. Jakie jakby najważniejsze ustalenia, jaki ten bilans można po tych kilkunastu miesiącach działania przedstawić? Co było najistotniejsze w kolejnych? Niektóre, jak rozumiem, miały charakter bardzo techniczny,
tak,
te spotkania,
tak,
prawda?
Część spotkań odbywało się w formie online, część odbywało się w formie rzeczywistej, fizycznej. Tak? Odbyło się już 13 spotkań i a propos ostatnio odbyło się 15 czerwca 2023 roku. Jak powiedziałam, ta pomoc, która została przekazana, już wynosi ponad 65 miliardów dolarów. W ramach tej pomocy przykładowo mieszczą się ponad 1500 wozów opancerzonych, ponad 230 czołgów różnej amunicji, sprzętu i tak dalej, różnego rodzaju sprzętu. Jeżeli mówić o takich podstawowych zmianach, które nastąpiły, to co ja już wspomniałam, to przejście Ukrainy na standardy natowskie pod względem ciężkiego uzbrojenia, ten kalibr 155, to jest bardzo istotna zmiana. Przekazanie również na do sił zbrojnych Ukrainy coraz uzbrojenia o większym zasięgu, tak? Jeżeli na początku ten zasięg stanowił od 80 kilometrów, to coraz dalsze i lepsze uzbrojenie dostawało Ukraina. Następnym krokiem były systemy obrony przeciwlotnicze, przykładowo w poprzednim roku po zmasowanych atakach, które zaczęły się w październiku poprzedniego roku, Ukraina zaczęła otrzymywać systemy obrony przeciwpowietrznej albo powietrznej, to i IRIS, i NASAMS, a również wszystkim znane trochę później oczywiście, ale po kilku miesiącach również Ukraina otrzymała obietnicę otrzymania systemu Patriot amerykańskiego i również dokładnie niedawno również Ukraina dostała system włoski przekazany przez Włochy i przez Francję pod nazwą Sampti Mamba. To jest system bardzo podobny do Patriotu, jest porównywalny, pod niektórymi względami jest lepszy, ale faktycznie to pokazuje, że coraz większe uzbrojenie, a również systemy obrony powietrznej Ukraina dostaje. Następnym krokiem był 8 Rammstein i założenie koalicji czołgowej, do której obecnie wchodzi 9 państw.
No właśnie, to jest też chyba o tyle istotne, że jednym z pierwszych członków koalicji była Polska.
Tak.
Jaka w ogóle jest rola Polski, zanim pani doktor, właśnie w tym formacie współpracy? No bo rzeczywiście wśród tych technicznych spotkań, rozmów, no to spotkanie, no dla nas, z punktu widzenia Polski, oczywiście wydaje się najciekawsze, najistotniejsze. Ale tutaj też rola Polski też jest niebagatelna.
Oczywiście. I to ta rola Polski nie tylko jest ważna pod względem takiego hubu logistycznego, także przez Polskę idzie najwięcej uzbrojenia przekazywanego Ukrainie, nie tylko pod względem miejsca, gdzie Ukraina może, gdzie odbywa się remont techniki wojennej, tych przykładowo czołgów, ale również pod względem ważnego sojusznika strategicznego. I właśnie pod takim kątem myślę, że Ukraina odbiera Polskę. Pan słusznie powiedział, że Polska była pierwszym państwem, które zgłosiło chęć przekazania Ukrainie czołgów już współczesnych, Leopard 2. I faktycznie po spotkaniu Ramstein styczniowym 20 stycznia 2023 roku, po tym jak już Niemcy wyrazili zgodę na przekazanie czołgów, akurat Polska dostarczyła pierwszą partię czołgów w akurat na rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. No i tutaj chciałabym również krótko powiedzieć, że wiemy, że Ukraina chce wstąpić do NATO. Intencje jest bardzo takie mocne. Jednak wśród Sojuszu Północnoatlantyckiego nie ma jeszcze jedynej opinii w tej sprawie. I pod tym względem, jeżeli NATO moim zdaniem na razie jest takim raczej marzeniem Ukrainy bycie członkiem tej międzynarodowej organizacji, to Polska jest realnym sojusznikiem, z którym można zawrzeć sojusz. Mówię przykładowo, ja nie mówię, że konkretnie Ukraina-Polska sojusz. Może sojusz być o wiele bardziej otwarty, taki przykładowo Polska, Ukraina, państwa bałtyckie, przykładowo również Rumunia i Turcja. Czyli mówię o takim rodzaju sojuszu obronnego, jakim jest przykładowo AUKUS, ten sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Australią.
Czyli... No, mamy, myślę, że doskonałe przykłady, choćby w Lublinie dowództwo Międzynarodowej Wielonarodowej Brygady Ukraińsko-Litewsko-Polskiej. Właśnie to można powiedzieć...
No i zacieśnienie oczywiście współpracy, jak również w ramach tej brygady, która stacjonuje w Lublinie Wielonarodowej, a także w ramach Trójkątu Rybeckiego, które również ta współpraca się bardzo nasiliła w ciągu ostatniego roku.
Rola Polski dla nas oczywiście pewnie najciekawsza, ale wspomniała pani o tym, zasygnalizowała, że tej pomocy od początku wojny, trudno się oczywiście dziwić, że tak jest, udzielają Stany Zjednoczone. Jaka jest rola niekwestionowanego lidera w udzielaniu tej pomocy Stanów Zjednoczonych?
Rola Stanów Zjednoczonych to przede wszystkim inicjatora utworzenia takiego przedsięwzięcia, jak takie platformy i formy współpracy, jak Ramstein. Faktycznie po tym, jak struktury międzynarodowe, między innymi NATO, były już takie niewydajne w czasie konieczności nadawania Ukrainie szybkiej pomocy militarnej, wojskowej, faktycznie Stany Zjednoczone zdecydowały się na utworzenie innego formatu, który będzie mniej zbiurokratyzowany i który za pomocą którego Ukraina otrzyma szybszą pomoc. Czyli faktycznie to jest inicjator całego przedsięwzięcia i to jest przede wszystkim to, na czym chciałabym.
A co na to wszystko, pani doktor, Rosja? No bo rozumiem, że oczywiście znamy te reakcje na kolejne te deklaracje pomocowe, no było trochę tych wystąpień, ale no, tego typu działalność koalicji państw wspierających Ukrainę no musi się spotykać siłą rzeczy z reakcją Kremla.
Tak, no może jeszcze, jeżeli mogę tam dwa słowa z poprzedniego pytania, że Rosja, Stanów Zjednoczonych to nie tylko oczywiście jest inicjatywa, ale również i organizacja, i mobilizacja wszystkich członków i dołączenia do tej inicjatywy Ramstein innych państw. No i również przykładowo te same Stany Zjednoczone były jednym z założycieli koalicji czołgowej. Mimo tego, że są większym dawcą pomocy Ukrainie wojskowej, ale także założycielem koalicji czołgowej. No, na co na to Rosja? Rosja na to z pierwszych tygodni wojny mówi, że w przypadku włączenia, zaangażowania do konfliktu zbrojnego państw trzecich, ono użyje broni jądrowej. No i widzimy to, ten szantaż jądrowy, szantaż nuklearny już przez wszystkie te miesiące trwającej wojny. No i de facto prezydent Władimir Putin, grożąc użyciem broni jądrowej, wprowadził świat w trzecią erę nuklearną. Pierwsza era była w czasie, na samym początku tej konfrontacji Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi. Druga to była ta era, zaczęła się po kryzysie kubańskim, kiedy wyhamowała się ta walka, ta zimna wojna trochę. No i teraz faktycznie zaczęła się ta już trzecia. No i tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, że faktycznie i Rosja, i Białoruś naruszyli międzynarodowy układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Wiemy, że niedługo broń jądrowa zostanie niestety ulokowana na terenie Białorusi, a dokładnie w lipcu tego roku.
Tej reakcji, czy tego typu reakcji należało się oczywiście siłą rzeczy spodziewać. W swojej analizie, przywołanych komentarzach, mówię, dla Instytutu Europy Środkowej, pisze pani o grupie Ramstein, że te spotkania w tym formacie były odpowiedzią na brak zdecydowanych kroków ze strony ONZ, OBWE oraz NATO, które nie zdołały zapobiec pełnowymiarowej wojnie w Europie. Czy grupa Ramstein to jest taki wyrzut sumienia Zachodu, że no, do tej pełnoskalowej agresji jednak doszło? Czy Zachód tą inicjatywą i tą pomocą próbuje w jakiś sposób naprawić swoje poprzednie błędy w tym zakresie?
Nie mówiłabym o wyrzutach sumienia. Mówiłabym raczej o momencie, kiedy Zachód zrozumiał, że Ukraina potrafi się bronić, że ona za swoje państwo, za swoją suwerenność i integralność swojego terytorium zdecydowało się na ukształtowanie formatu, który będzie rzeczywiście działający i szybko działający. Jak już powiedziała, te struktury właśnie NATO, ponieważ to jest struktura taka militarna, są dość zbiurokratyzowane i tam się liczy każdy głos każdego członka. I przekazanie pomocy przez NATO, oczywiście wiemy, od razu byłoby przyjmowano przez Rosję jako zaangażowanie NATO do konfliktu. Ona i tak na tym ciągle zwraca uwagę swojej publiczności, tak, że NATO to jest bezpośredni konflikt pomiędzy światem zachodnim a Rosją, a między NATO a Rosją, ale jednak jeżeli by tam było bezpośrednio NATO, to byłoby to już bardzo mocno podkreślane. Także z jednej strony zbiurokratyzowanie, a z drugiej strony ukształtowanie innego formatu, szerszego niż NATO, ponieważ NATO to 31 państwo, a wiemy, że tam już dołączyły się 23 państwa. Faktycznie utworzenie takiego działającego organu szybkiej pomocy dla Ukrainy.
To na koniec jeszcze pytanie o przyszłość tego formatu. No, w sposób oczywisty ona jest zależna, będzie zależna od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja na ukraińskim froncie, jak będzie przebiegała ta wojna, chociaż też już się mówi, no właśnie, o tej ewentualnej przyszłej roli grupy Ramstein w powojennej odbudowie Ukrainy.
Przejdę krótko do tego tematu, jednak powiem, że sporo decyzji w formacie Ramstein mają charakter polityczny i przekazywanie albo nie przekazywanie jakiegoś typu uzbrojenia albo systemów nie zawsze jest powiązane z logiką. Z logiką także z tego powodu i często podkreślam, że mimo tego, że pomoc jest spora, jednak ona jest niewystarczająca do przywrócenia losu wojny i do przywrócenia chwili obecnej integralności terytorialnej Ukrainy. No i tutaj już oczywiście możemy ruszać już kwestie nadchodzących wyborów w 2024 roku, ale może pozostawimy to do następnej rozmowy. No a jeżeli mówić o kwestii przekształcenia formatu Rammstein po zwycięstwie Ukrainy w coś, na coś innego, to myślę, że jako formułę tego można użyć, jednak ponieważ ten format był jest formatem obronnym, pomocy obronnej, to raczej bym szukała gdzie indziej jakichś struktur, na których można byłoby oprzeć tą odbudowę Ukrainy. Przykładowo Międzynarodowy Fundusz Walutowy albo Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ewentualnie utworzenie czegoś innego, ponieważ rozmowy się trwają na temat powojennej odbudowy Ukrainy. Myślę, że Rammstein to jest dobra droga, jednak jako taki wzór, ale pewnie dla odbudowy trzeba zbudować coś innego.
I tu postawimy na dziś kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Była z nami pani doktor Anna Barzenowa z Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.